programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Witam też w studiu mojego gościa, profesor Krzysztof Janopoulos, Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, o tym, że ilość zachorowań na choroby nowotworowe wzrasta nie tylko w Polsce, ale i na świecie, to nikogo nie trzeba przekonywać. My skupimy się na Polsce. Spróbujemy rozstrzygnąć, chociaż pewnie do końca nam się to nie uda, dlaczego tak się dzieje i jaka przyszłość przed pacjentami z chorobami nowotworowymi, onkologicznymi, bo ona nie jest taka najgorsza, a byłaby jeszcze lepsza, gdyby?
Gdybyśmy wykorzystali to, co mamy. Mamy rzeczywiście kompleksowe programy lekowe. W zasadzie to już nie są programy lekowe, tylko programy terapeutyczne, dlatego że dany program lekowy dotyczy całego rozpoznania. Na przykład rak jelita grubego, czy z nowotworów hematologicznych przewlekła białaczka limfocytowa, szpiczak plazmocytowy. Czyli nie mówimy o leku, tylko mówimy o kompleksowym podejściu z różnymi możliwościami leczenia, leczenia pierwszej linii, leczenia nawrotu. To leczenie jest coraz bardziej personalizowane i myślę, że tu należy podkreślić istotę badań i to badań nie tylko histopatologicznych, które doprowadzają nas do postawienia precyzyjnej diagnozy, ale określenia profilu genetycznego, czyli charakteryzujemy komórkę nowotworową pod kątem mutacji genetycznych.
O tym za chwilę, bo trochę ubiega pan moje kolejne pytania, ale ja pytałem o tym, dlaczego i czy mogłaby ta sytuacja chorych onkologicznych wyglądać lepiej, bo i celowo użyję tu takiego słowa, profilaktyka i badania diagnostyczne no niestety cały czas kuleją.
No ta świadomość onkologiczna powinna być w naszym społeczeństwie. Rzeczywiście są nowotwory, gdzie ewidentnie profilaktyka dużo daje. Tu właśnie wspomniany wcześniej rak jelita grubego, rzeczywiście kolonoskopia, którą w zasadzie no, powinniśmy wcześniej wykonywać. Mamy już pacjentów 30-40 lat, gdzie zdarzają się raki jelita grubego. Wiemy, że jeśli to jest wczesna postać, jeśli ta kolonoskopia była zrobiona, możliwe jest całkowite wyleczenie. No i to jest najważniejsze, co może być, bo już w postaciach zaawansowanych mówimy tylko o przedłużeniu przeżycia, znaczy tylko albo aż, ale nie mówimy o wyleczeniu. A dla młodej osoby no, możliwość wyleczenia z nowotworu jest bardzo ważna. Także w tych nowotworach, gdzie ta profilaktyka jest, powinniśmy o tym pamiętać, czyli różne akcje badania piersi, mammobusy, które są, wykorzystujmy to, bo to naprawdę jest najlepsze, co możemy zrobić. Nie liczmy na te super nowoczesne leki, oczywiście no, jak trzeba, to one będą stosowane, ale jeśli możemy coś zmienić stylem życia, bo o tym też zawsze powinniśmy mówić, że to, co stwarza największy problem w onkologii, no to jest jednak alkohol, papierosy, ale niestety styl życia i związana z tym otyłość. Te nowotwory, które są związane z otyłością, no są dowiedzione. Także najpierw zacznijmy od siebie, później zacznijmy myśleć o tym, czy nie należy wcześniej pójść do lekarza. Oczywiście tutaj ja jako hematolog zawsze o tym będę mówił, że do hematologa nie musimy iść z wynikiem morfologii, ale morfologię raz do roku powinniśmy zrobić i na to nawet może spojrzeć lekarz rodzinny, czy każdy inny lekarz przy okazji wizyty lekarskiej. Także pamiętajmy o tym, zanim dojdziemy do terapii.
Bardzo mi się podoba to, że powiedział pan profesor przed momentem też jedno bardzo istotne zdanie, które w onkologii jest bardzo często powtarzane, że w większości przypadków nowotwory stały się chorobami przewlekłymi, a nie tylko nieuleczalnymi.
No to już dochodzimy do tego, że mamy rozpoznanie i wtedy nowe możliwości leczenia rzeczywiście w pewnej grupie nowotworów, to oczywiście bardzo trudno tutaj mówić tak ogólnie o onkologii, bo nawet rodzajów chłoniaków mamy powyżej 100 rodzajów, no ale próbujemy jakoś dotrzeć z tą naszą edukacją mówiąc ogólnie o onkologii. Rzeczywiście, jeśli nie potrafimy wyleczyć, czyli albo jest to postać ograniczona, albo mamy takie możliwości terapii, które doprowadzają do wyleczenia, to dzięki stosowaniu nowoczesnych leków potrafimy to leczenie przedłużyć. I tu muszę powiedzieć o nowej definicji, jaki jest cel leczenia tych osób, które mają nowotwór, który wiemy, że z definicji jest nieuleczalny, ale chcemy, żeby osoba z nowotworem tym nieuleczalnym żyła tyle samo, co osoba w podobnym wieku. To jest bardzo ważne, że to nie myślmy, jak ktoś ma 80 lat i rozpoznany nowotwór, że będzie żył 20 lat. Oczywiście życzymy tych 100 lat regularnie na każdych urodzinach, natomiast realnie jest to mało prawdopodobne. Myślmy, żeby ten 80-latek, jeśli to jest kobieta, dożyła 84 lat i to będzie ogromny sukces medycyny.
Ale żeby to było możliwe, panie profesorze, trzeba tę precyzyjną diagnostykę wdrożyć. Tymczasem, tak jak pan powiedział, bardzo często ją odwlekamy. Ta precyzyjna diagnostyka jest ważna jeszcze z jednego punktu widzenia, że umożliwia właśnie wprowadzenie terapii molekularnej, badań molekularnych, terapii genowej.
Tak, no tutaj rzeczywiście bardzo dużo się zadziało w ostatnich czasach, bo już nie powinniśmy mówić o chorobie na zasadzie definicji histopatologicznej, że no tak jak znowu przytoczę, rak jelita grubego.
Tylko dokładnie... Czyli pobieramy wycinek i dopiero wtedy określamy.
Tak, i wtedy wyniki badań genetycznych, molekularnych są niezwykle ważne, bo w niektórych nowotworach mamy mutacje genowe, które odróżniają te komórki nieprawidłowe od komórek prawidłowych i powodują na przykład zwiększoną proliferację. Uderzając precyzyjnie w daną nieprawidłowość potrafimy zachować nowotwór. No i łatwo się domyślić, że jeśli mamy terapię celowaną, a tego celu nie będzie, czyli albo badanie nie było wykonane, albo było błędnie wykonane i mimo wszystko lek został podany, on po prostu nie będzie działał.
Panie profesorze, na czym polega terapia genowa?
Znaczy to nie są terapie genowe, to o czym ja mówię. Terapie celowane to są najczęściej terapie mające na celu właśnie wyłączenie nieprawidłowego szlaku jakiegoś metabolicznego czy szlaku związanego z proliferacją. Najczęściej to są...
Czyli rozprzestrzenianiem.
Tak, inhibitory kinaz, które hamują daną nieprawidłowość. Natomiast leczenie genowe, tu pan redaktor wyszedł bardzo do przodu, bo rzeczywiście to jest nasze marzenie, że będziemy naprawiać geny odpowiedzialne za nowotwory. To będzie możliwe. Na razie jest to nadal obszar badań klinicznych, no, które są też niesłychanie ważną częścią nowoczesnej medycyny, bo ten postęp, który mamy w onkologii, który mamy w hemato-onkologii, jest ściśle związany z badaniami klinicznymi.
Badania kliniczne i Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, którym pan kieruje, to jest właśnie to miejsce, gdzie poszukuje się nowych rozwiązań.
Tak, trzeba powiedzieć, że jednostka, która została otwarta we wrześniu, w listopadzie już wzbogaciła się o oddział wczesnych faz. I to jest no, pewien nasz wyróżnik jako Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, że możemy badać lek, można powiedzieć, od samego początku. Tak naprawdę jesteśmy przygotowani, mając swoją lokalizację w największym klinicznym szpitalu makroregionu, czyli w szpitalu klinicznym numer 4, jesteśmy przygotowani, żeby badać leki po raz pierwszy podawane u człowieka. To tak brzmi niepoprawnie językowo, po raz pierwszy podawane u człowieka, natomiast tak jest to w tym naszym nazewnictwie medycznym, bo to jest first in human. Po raz pierwszy dajemy dany lek, mając oczywiście pozytywne doświadczenia z modeli zwierzęcych, mając bardzo dokładne badania przedkliniczne, czyli określamy bardzo dokładnie, jak dany lek może działać na populację nieprawidłowych komórek. Sprawdzamy, czy rzeczywiście dany pacjent będzie mógł zareagować na to leczenie. Oczywiście wychodząc z założenia, że przede wszystkim terapia musi być bezpieczna. Czyli zanim dowiedziemy, że terapia jest skuteczna, ona musi być bezpieczna.
To istotne, panie profesorze, bo muszę o to dopytać, bo wiele jest takich określeń, że są to terapie eksperymentalne, a eksperyment medyczny w tej części Europy ciągle źle się kojarzy.
To znaczy, myślę, że to jest no, brak pewnej edukacji, dlatego że badania kliniczne, cała filozofia badań klinicznych, których mamy no, w sumie 4 fazy, właśnie jest przede wszystkim skoncentrowana na pacjencie. Ten pacjent po pierwsze świadomie uczestniczy w badaniu klinicznym, czyli bardzo dokładnie z lekarzem może omówić, jakie jest potencjalne ryzyko, ale też jakie są korzyści. Innymi słowy, jeśli choroba jest nieuleczalna, brak jest opcji terapeutycznych, no korzyść jest ewidentna, żeby spróbować sobie pomóc, ale też w przyszłości innym pacjentom, bo no, te nasze doświadczenia od pojedynczych pacjentów są następnie sumowane na doświadczenia międzynarodowe i na podstawie tego rejestrowane są leki. Ale wracając do tej filozofii. Faza pierwsza, tak jak powiedziałem, ona nie ma na celu pokazanie, że to będzie super skuteczny lek, tylko że to jest bezpieczny lek. Ja moim studentom wielokrotnie mówię taki przykład, że chlor jest dobrą substancją, zabija komórki nowotworowe, no ale również zabija wszystkie inne komórki. I to jakby nie jest sukces w onkologii. Tak działa, można powiedzieć, w takim uproszczeniu chemioterapia, że chemioterapia zabija wszystkie komórki, które się dzielą, dzielą, a że dzielą się najczęściej nowotworowe, to trafia w nowotworowe. No od tego się już zaczyna całkowicie odchodzić. My chcemy trafiać tylko w te komórki, które są nieprawidłowe. Także najpierw trzeba dowieść, że terapia jest bezpieczna. W momencie, jak ona jest bezpieczna, sprawdzamy jej skuteczność i w badaniu fazy trzeciej porównujemy bezpośrednio skuteczność nowego leku do standardu terapii. Jeśli jest to lepsze niż standard terapii, no to wiadomo, że mamy nowy standard terapii, no i znowu poprawia nam się opieka ogólnie nad pacjentem. Pacjenci dłużej żyją i my to widzimy. Tutaj pięknym przykładem jest choroba, no, którą ja się też często zajmuję, szpiczak plazmocytowy, dlatego że to jest choroba, gdzie jest najwięcej badań klinicznych, najwięcej rejestracji leków, a w Polsce trzeba powiedzieć, że też najwięcej refundacji. Ci pacjenci, którzy kilkanaście lat temu żyli średnio 2-3 lata, teraz no, mówimy, że będą żyli powyżej 10 lat, a może dłużej, bo te nowe terapie cały czas są wprowadzane do praktyki naszej klinicznej.
To uściślimy, te nowe terapie to są właśnie te terapie celowane, bezpośrednio dedykowane pacjentowi?
To są terapie celowane, ale też coraz więcej wiemy o układzie odpornościowym i wiemy, jak wykorzystać dobrze układ odpornościowy, żeby zwalczał nieprawidłowe komórki. Wiemy, że ten układ odpornościowy sam z siebie nie działa prawidłowo u naszych pacjentów, stąd częste infekcje. Zresztą to w czasie pandemii wyjątkowo było widać, bo najwyższa śmiertelność była wśród pacjentów onkologicznych, a z tej grupy onkologicznych trzeba znowu wydzielić hemato-onkologicznych. Teraz też jest z powrotem fala covidowa. Osoby zdrowe przechodzą łagodnie ten covid, ale na naszych oddziałach widzimy jednak, że można też ciężko przechodzić mimo wcześniejszych szczepień. I tu oczywiście apel, że pamiętajmy, że za chwilę będzie kolejna dawka dostępna, już dostosowana do Omikrona, do Krakena. Powinniśmy my się zaszczepić tutaj, myślę, jako osoby zdrowe, żeby ograniczyć transmisję wirusa, ale też powinni nasi pacjenci być zabezpieczeni szczepionką, żeby ograniczyć ryzyko ciężkiego przebiegu. Ale wracamy właśnie do układu odpornościowego. Potrafimy podawać przeciwciała dwuswoiste. To są bardzo trudne konstrukcje metodami inżynierii genetycznej robione, ale to już są leki, które są teraz zarejestrowane. Także czekamy na pierwsze refundacje tych leków w Polsce.
No to muszę dopytać o działanie tych leków.
Właśnie działają one w ten sposób, że przeciwciało monoklonalne to jest jakby część naszego układu odporności, trochę zmieniona, bo rozpoznaje tylko jeden rodzaj komórki. W przypadku
czyli tego wroga?
Czyli tego wroga, ale w przypadku dwuswoistych, jak nazwa wskazuje, dwie części rozpoznaje. Jedna część to jest ten wróg, nieprawidłowa komórka, a druga to jest komórka układu odpornościowego. No i sposób najpierw fizyczny przybliża komórkę układu odpornościowego, limfocyt cytotoksyczny, który potrafi sam z siebie zabijać, no ale jak mu się pokaże już, naznaczy się, że to jest nieprawidłowa komórka, tym skutecznie ją zabije. Jest tam jeszcze szereg innych elementów immunologicznych, które wpływają na ogromną skuteczność terapii, która podkreślę jest wolna od chemioterapii. To jest zupełna nowość. A inna możliwość to zastąpienie części układu odpornościowego. Takie no, dramatyczne zastąpienie całego układu to jest oczywiście przeszczepienie szpiku, ale no, nie zawsze ono może być wykonane. Jest też to procedura związana no, z pewnymi ograniczeniami. Natomiast możemy część układu odpornościowego zastąpić. To jest technologia CAR-T, czyli chimeryczne limfocyty T, które są modyfikowane, żeby rozpoznawać tylko nieprawidłowe komórki.
Panie profesorze, powiedział pan, że nowotwory krwi z pana przestrzeni, czyli hemato-onkologii, są jednymi z tych najlepiej rozpoznanych i takich, z którymi najbardziej możemy skutecznie walczyć. Ale czy to nie jest tak, że mimo wszystko ta choroba będzie cały czas przed wami, przed specjalistami?
No to zależy. To jest bardzo szeroki obszar. Największy sukces w terapii choroby nieuleczalnej to jest sukces związany z pierwszym lekiem celowanym w onkologii, który no dotyczy choroby, którą się hematolodzy zajmują, przewlekłej białaczki szpikowej. I tu rzeczywiście już możemy mówić o tym, że pacjenci leczeni inhibitorami kinazy BCR-ABL żyją tyle samo, co osoby zdrowe w tym samym wieku, czyli ten cel, o którym mówiłem, został spełniony. Mamy też osoby, które no mają chorobę bardzo źle rokującą, ostrą białaczkę szpikową, ale tutaj też widzimy postęp, widzimy nowe terapie i sytuacja się poprawia. Czy choroba będzie cały czas przed nami? No mamy nadzieję, że nie, dlatego że te różne terapie, które dochodzą, przedłużają życie pacjenta, no to jest nasz wspólny sukces.